List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 3, stronica 1269. Właśnie ten zbór, który myślał o Pawle, wspierał go też finansowo w modlitwach. I temu zborowi Paweł też wiele rzeczy o sobie mówi, między innymi w rozdziale 3 od wiersza 7. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, by tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Dzisiaj bardzo ludzie lubią sposoby. Starają się poznać różne tajniki, aby osiągnąć to i owo. Jaki sposób miał apostoł Paweł? Żaden. Jego sposobem było nie coś, lecz ktoś. Sposobem Pawła był Jezus Chrystus. I nie dajmy się oszukać i zwieść. Współczesny świat jest coraz mądrzejszy i szuka sposobów, by sobie ułatwić cel. Paweł mówi, ja ten cel chcę osiągnąć, ale tylko przez to, że znajdę się w Nim. Chcę poznać Chrystusa, dlatego też i wszystkie inne sposoby, które były dobre w swoim czasie. I wcześniej czytamy o Jego żarliwości. 6 wiersz mówi o Jego żarliwości. Uznaje za śmiecie, za niewystarczające. Ze względu na Chrystusa one były szkodliwe. I chciałbym właśnie dzisiaj o tym mówić w pewnym kontekście. W kontekście tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio, gdy byłem 2 tygodnie temu. I zauważyłem, że ten, kto nagrywa kasety, moje kazanie nazwał, nie tak jak ja sobie nazwałem je, ale inaczej, napisał tam moja sprawiedliwość. Twoja sprawiedliwość. Bo oczywiście to był bardzo ważny akcent. Akcent, który jest w Księdze Izajasza, rozdział 58, gdzie mowa jest o poście. Gdzie mowa jest o poście, którym się ludzie chlubią, ale Bóg mówi, ten post mi nie odpowiada. Jest coś innego potrzeba w tym poście. Zainteresowanie się swoim bliźnim, a nie sobą. Jeśli swój chleb podzielisz z głodnym, bezdomnego przyjmiesz do domu, nagiego przyodziejesz, to jest dopiero post sensowny, który ma sens. I wtedy przyjdzie twoje uzdrowienie i twoja sprawiedliwość przed tobą pójdzie, a pańska chwała będzie cię strzegła z tyłu. Dopiero wtedy. A więc nie manualne czynności, jak post, dziesięcina, modlitwa. To jest ważne. Bez tego nie ma modlitwy, nie ma postu, więc to musi być. Ale nie to, nie sposób, nie technika, technologia, lecz istota. Ale istotą rzeczy jest Jezus Chrystus. I tego nikt nie zna, kto osobiście się z Nim nie spotka. I pamiętamy, mówiliśmy o dwóch ludziach, którzy weszli do świątyni. I z perspektywy tego, który był najbliżej pod samym ołtarzem, z samego przodu, patrzyliśmy na to, co Bóg zrobił, jak Bóg ocenił ich starania. I był ten najbliższy i tamten daleko stojący. I żeśmy się zastanawiali wtedy, na czym polega różnica. A była różnica. Bo Jezus powiedział, tamten jest usprawiedliwiony. A ten, wydawało się, że nie ma powodów, aby nim pogardzić, nie będzie usprawiedliwiony. Jako faryzeusz rozmyślałem i usiłowałem was zachęcić, abyście porozmyślali z jego punktu widzenia, nie tamtego, ale tego, dlaczego Bóg mnie odrzuca, gdy ja tak się Bogu przysługuje, zasługuje. I właśnie mówiliśmy o świadomości. Inną świadomość miał ten z przodu, ten dobroczyńca, ten dobrodziej. Pewien proboszcz mi powiedział, katolicki, że są w parafii jego dobrodzieje. Są dobroczyńcy, którzy czynią coś dobrego dla parafii i są dobrodzieje, którym się dobrze dzieje w parafii. Czyli są dawcy i biorcy. I dobrodziej to jest właśnie biorca. I ten myślał, że Bogu odda to i tamto i będzie mu się dobrze działo, dlatego że dał. A tamten nie miał żadnych zasług, a więc nawet oczy nie podniósł. Ale pięść, gdy ją wyciągnął, to nie przeciw faryzeuszowi, a miał powody. Dlatego że faryzeusz mówi, ja nie jestem taki jak inni ludzie. I miał wyliczankę swoich dobrych czynów. Drapieżni, złodzieje, oszuści, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo tamten z tyłu cenik. Nie, ja taki nie jestem, Boże. Dziękuję Ci za to, że taki nie jestem. Jest Bogu wdzięczny za to, chwali Boga. A Jezus mówi, on nie będzie usprawiedliwiony. Tamten odchodzi, bo tamten pięść swoją skierował przeciwko własnej piersi i mówi, bądź miłości w mnie. Mnie, grzesznemu, miał świadomość tego, kim jest w oczach Bożych. On się nie porównywał z faryzeuszem. Faryzeusz wszystkich porównywał z sobą i ich lekceważył, gardził, bo ufał sobie. I właśnie gdy o tym mówiliśmy, to też czytaliśmy słowa Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 16 wiersz. I tam między innymi on, gdy mówił o faryzeuszach, o tym, kim są naprawdę, powiedział takie słowo, do Jana było prawo i prorocy. Odtąd jest głoszona dobra nowina. I właśnie ten tekst mnie pobudził do myślenia, do rozmyślania. Do Jana było coś od Jana, od Jezusa. Jan został przy tamtym, Jezus jest początkiem nowego, jest coś innego. Zmiana zasady, zmiana normy. Zacząłem rozmyślać sobie, dlaczego faryzeusz miał takie błędne mniemanie o Bogu, o religii, o sobie. Dlaczego? I byłem w skórze faryzeusza oczywiście. Nie stałem z boku i nie wytykałem go palcem. Ja wszedłem w jego skórę i myślałem, jako ja. Faryzeusz, jestem zaskoczony, że Bóg tak mnie potraktował. Dlaczego? I wiecie, skojarzyłem sobie coś, gdy czytałem ten rozdział trzeci, nam wszystkim znany, właściwie to rozdział pierwszy, drugi, trzeci. Gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu sad Eden i też tam było drzewo. To drzewo było dobre czy złe? I trudno powiedzieć, że było złe, bo to jest drzewo poznania. Poznanie zawsze jest dobre. A dlaczego ono uśmierciło tych ludzi? Uśmierciło nas. Bo Bóg jednak myślał, miał inną zasadę, miał inny cel. I oni się z Bogiem nie liczyli. Oni się liczyli z tym, czego sami chcieli. I chcieli znać i dobro, i zło. I chcieli potem rozróżniać między dobrem i złem, oceniać, wartościować, decydować. A Bóg chciał ich o tego ustrzec, bo chciałby go, by oni znali tylko Jego. By z Nim rozmawiali i od Niego się dowiadywali wszystkiego, co należy wiedzieć. Oni zlekceważyli osobę, a wybrali stworzenie, twór, drzewo. I właśnie w tej symbolice jest coś pięknego. Coś, co do mnie przemówiło. Faryzeusz miał poznanie. Znał pismo, znał swoją religię, znał prawo, według tego postępował, znał ludzi, życie, świat i cały czas poznając zło i dobro. Cały czas wartościował, oceniał, osądzał, uważał, nie uważał i cały czas wyrokował i był no, w ogóle człowiekiem obeznanym we wszystkim. A tymczasem Pan Jezus powiedział na początku swojej służby, Ewangelia Mateusza ma te wspaniałe rozdziały 5, 6, 7. Ta konstytucja Nowego Królestwa, kazanie na górze. W rozdziale 7 pierwsze wiersze mówią: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Jakżeż mam nie sądzić, gdy mi się sąd sam nasuwa? Jakżeż mam nie sądzić, gdy poznaję i rozpoznaję i wiem? Nie lubię jeździć z pewną osobą, którą czasami muszę samochodem wozić, ale nie lubię, bo gdy jedziemy, ona mówi: ale brzydkie, ale brzydkie, ale brzydkie. I tak cały czas wszystko wokół jest brzydkie dla niej. A ja patrzę i mówię: to jest normalne. No normalne. Bo ja nie widzę nic brzydkiego. A ona opisuje dokładnie, dlaczego ta osoba jest brzydka, dlaczego to jest brzydkie, dlaczego tamto jest brzydkie. Ja wiem, no, wieża w Pizie też jest niby brzydka, ale bez krzywa, prawda? Więc czy krzywe jest brzydkie? Czy grube jest brzydkie? I przyznam się, że z niechęcią tę osobę pozwalam siadać z prawej strony, żeby ze mną jechała, bo jakoś to mnie dołuje. Przepraszam za to wyrażenie, ale się źle czuję. I kiedyś jej powiedziałem właśnie, że wiesz, ja nie mogę wytrzymać. No, ja też widzę, ale ja widzę normalne, no bo i ropucha jest przyjemna. Ja nieraz ropuchę biorę do ręki, nieraz biorę, jak widzę, że ona człapie przez podwórze. Ja w końcu zatrzymuję, nawet jestem, bo nawet gdybym teraz przyjechał, czy wieczorem, i ubrany był porządnie, to ją wezmę w ręce ropuchę, czy jej serce. I odniosę tam do kąta mego ogrodu, gdzie sąsiad ma duży taki staw i tam ją wypuszczam, żeby poszła sobie do stawu. A nie tu lazła po betonie, żeby ją mój pies potem się złapał. Potem wchodzę do garażu, myję ręce. No i czy ta ropucha jest wstrętna? Dla mnie nie. Oczywiście, że musiałem się przemóc za pierwszym razem, za drugim też się, i za każdym razem się muszę przemóc. To prawda. To prawda. Ale przecież to jest takie niewinne stworzenie, które też chce żyć i pożyteczne jest. Przepraszam za takie porównania, jaką sprawiałem przykrość. I właśnie to wartościowanie, czy ono jest słuszne. Ale jeśli ja spojrzę na taką istotę jak ta ropucha, że to jest stworzenie Boże, że Bóg to stworzył, Bóg się trudził nad tym, to jak mogę teraz to wstrętne? Kiedyś karalucha przeprosiłem, że go zabiłem. Bo pastor lezie, ja mówię: kochany, wybacz, i trzasnąłem go. Trzasnąłem go moim pantoflem. Potem wyniosłem do śmieci, ale przeprosiłem go, no bo no trudno, on też jest niewinny. A więc wrażliwość. Wrażliwość na wszystko, co nas otacza, żebyśmy nie byli tacy apodyktyczni, tacy bezduszni. Tacy, no Bóg takim nie jest, on ma prawo. A my jakoś dziwnie takie mamy odruchy. I właśnie faryzeusz korzystał z owocu drzewa poznania dobra i zła. I pomyślałem sobie o takim dziwnym, wspaniałym owocu. Pozwólcie, że Filipian, pierwszy rozdział i wiersz, zaraz zobaczę, który, 11. Pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa. A we mnie ma być inny owoc. Nie ten, który mi się rodzi. Cały czas mówiłem jako faryzeusz. Ja też tak się czuję, dlatego opisuję, bo też tak się czuję. Też takie mam odruchy. Ale we mnie przez Chrystusa musi być inny owoc. A więc, gdy widzę źdźbło w oku mego brata, nie będę uważał, że on jest taki straszny, nie wiadomo, bo mam świadomość przez Jezusa Chrystusa o własnej belce. I już rękę powstrzymam, aby mu to źdźbło wyjąć. I mówię: kochany, wyjmij mi belkę z mego oka. Ale to przez Chrystusa Jezusa. Moje naturalne poznanie, odruchowe poznanie, faryzejskie poznanie zamieniam na uderzenie się we własną pierś. To jest owoc. To musi urosnąć. to musi wydać to, co we mnie jest, owoc. Bo jeśli nie, to będę miał znów napis obłudnik. To jest Mateusz, 1-5, ja po prostu w ten sposób opisałem te 5 wersetów. Albo gdy pomyślałem sobie o czymś, co dobrze znamy, przykład tej jawno grzesznicy. 8 rozdział Ewangelii według Jana. I według prawa ci ludzie mieli rację. Kamienie były w ich kieszeniach i rękach uzasadnione i nakazane prawem. Ale Pan Jezus, do Jana było, mówiliśmy, prawo i prorocy. Ale odtąd jest inna zasada. I właśnie Pan Jezus im delikatnie podsunął. I gdy ta myśl u nich zalęgła się, którą on im podsunął, wydała owoc. I znów ja wszedłem w tę grupę i mają kamienie w swoich rękach i też chciałem na nią ciskać zgodnie z prawem i z przekonaniem moim. I zacząłem rozmyślać. To pytanie zaczęło świdrować mnie, kto z was jest bez grzechu? I gdy otworzyłem wreszcie okienko moje i przewietrzyłem swój umysł i się nagle pojawiły różne sprawy, które były grzeszne w moim życiu. I stwierdziłem, że właściwie to jestem na równi z nią. Właściwie, bo każda rzecz u Boga jest grzeszna, nawet drobna jest grzeszna i warta czasami śmierci. Na przykład fałszywe świadectwo o swoim bliźnim. I razem z kolegami odłożyłem kamienie i wyszedłem ze świątyni. Jakiś owoc wtedy się pojawił, jaki skutek się pojawił. Cośmy wszyscy przejawili, wychodząc ze świątyni. I jest taki piękny wyraz. Ja ten wyraz znalazłem u apostoła Pawła, u byłego faryzeusza. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 12-16. Ten wyraz znalazłem, który we mnie to pytanie Jezusa, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy to zdanie pobudziło, ten wyraz znalazłem. Posłuchajcie. 1 Tymoteusz, 1 rozdział, 12-16. Dzięki składam, to mój faryzeusz, mój kolega. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. I 16 wiersz. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, by na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Wyraz miłosierdzia. I stąd temat mojego kazania dzisiaj jest, tak będzie pisał, sprawiedliwość i miłosierdzie. Sprawiedliwość była do Jana Chrzciciela. Od Chrystusa się pojawiło miłosierdzie. Czy brak sprawiedliwości? Właśnie. Ta sprawiedliwość została dopełniona. Dopełniona. I kochani, spójrzmy na list Jakuba, list uczynkowy, gdzie jest mowa o wierze, która bez uczynków jest martwa. I tam jest 2 rozdział, 13 wiersz. Nad tym, który nie okaza miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, bo miłosierdzie przewyższa, góruje sąd, osądzany. I sobie tak usiadłem, zacząłem rozmyślać, to cały tydzień żona pyta, o czym tak rozmyślasz? Ja mówię, rodzę kazanie do zboru w Łodzi, cały tydzień. I nie pisałem nic, tylko rozmyślałem. Tylko czytałem i ołówkiem sobie tylko zakreślałem różne miejsca. Aż wczoraj wieczorem, około 9:30, usiadłem do komputera i sobie tutaj wypisałem, prawda, to są właściwie głównie teksty biblijne, ale te myśli. Dzisiaj rano o 6:00 nowego czasu oczywiście na to spojrzałem jeszcze raz, uzupełniłem i wydrukowałem. I właśnie o tym rozmyślaniu chcę z wami porozmawiać abyśmy wiedzieli, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Taką miarę, jaką wy zastosujecie, i wam zastosują. Jakim sądem sądzisz, takim i ciebie osądzą. Jaką miarą mierzysz, taką i wam odmierzą. I jeśli teraz ja, naturalny człowiek pobudzony przez moje poznanie, kogoś ocenię sprawiedliwie i będę teraz żądał sprawiedliwego sądu dla tego człowieka, bo on jest taki, taki i taki, bo on jest krzywy, taki, gruby i tak dalej, i tak dalej. To jaką miarę zastosowałem, taką i mnie zastosują. I załóżmy, że Bóg wysłucha mnie i tego człowieka ukaże za to, co on złego według mnie, według Pisma Świętego robi. Pamiętam kiedyś w naszym zborze, gdzie wzrastałem, gdzie mój ojciec był pastorem w Krakowie, że pewien brat, taki bardzo surowy, ostry brat, twardy, nieraz po nabrzeństwie szedł do jakiejś siostry i siostro! I do niej tak ostro, bo on jeszcze kiedyś był jakimś urzędnikiem państwowym, więc taki miał ostry ton, tak ostro do niej mówił po nabrzeństwie i jakieś tam jej coś. A ona taka cała struchlała się, aż w końcu ojciec kiedyś go mój jako pastor wezwał i mu zabronił mu napominanie. On mówi: bracie, ja mam dar napominania. Bracie, ty masz dar niszczenia. Ty ludzi kłujesz i niszczysz. Nie, bracie, ty jesteś za łagodny. Mówię, nie był łagodny, nie. To był były oficer i umiał stosować dyscyplinę, o czym ja dobrze wiedziałem jako najstarszy. On nie był łagodny, był twardy. Ale jakoś umiał połączyć jedno z drugim. I dzięki temu, że umiał połączyć, jestem dzisiaj człowiekiem wierzącym. I zabronił temu bratu. Ten brat nie wytrzymał dłużej niż rok i wreszcie się do innego zboru przeniósł. Ale tam też mu nie pozwolili. A więc sprawiedliwość. Wtedy też Bóg i mnie będzie sprawiedliwie osądzał i powie: kochany, w tym już pominę szybkości, jakimi jeździsz, prawda, i tak dalej. To już pominę te drobne rzeczy takie, ale tak. I teraz ciebie właściwie to by trzeba było skazać na 5 razy dożywocie. Wiesz, jak Amerykanie mają kary takie, 1000 lat, prawda, coś otrzymuje, suma wyroku. A więc gdyby trzeba sumować, wszystko sumować. Ale jeśli ja zastosuję oprócz oceny właściwej, sprawiedliwej, miłosierdzie, nie mówię o rezygnacji z osądzenia, nie mówię o rezygnacji z oceniania, nie. Ale potem w praktyce zastosuję miłosierdzie. Zamiast napomnieć, będę się modlił o daną osobę. Będę ją błogosławić. Będę traktować ją jako człowieka, Boże stworzenie, przyjaciela, a nie wroga, nie przyjaciela, kogoś obcego. To Bóg też taką miarę wobec mnie zastosuje. I wskaże mi delikatnie te sprawy. Ja na nie właściwie zareaguję jako człowiek delikatny, wrażliwy. Zareaguję i naprawię, zmienię, przeproszę. On mi wybaczy i w miłosierdziu swoim sprawi, że będę dalej i dalej mógł iść jako zwycięzca. I apostoł Jakub nazywa to zakonem wolności. Jakub, 2:12. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Przez prawo wolności. Jakub, 2:12. Zakon wolności, prawo wolności. Nie, że wszystko mi wolno. Tak, wszystko mi wolno. Ale to nie wszystko. Nie wszystko jest pożyteczne, nie wszystko buduje. Jest to zakon wolności, ale prawo, w którym ja się chcę znaleźć jako człowiek odpowiedzialny zgodnie z Bożą wolą i wydać owoc w każdym dobrym uczynku, by się Jemu podobać. Nie sobie, nawet nie ludziom, ale Jemu. I wtedy Bóg cały czas w ramach tego prawa obdarzać mnie będzie miłosierdziem. I wtedy przypomniałem sobie o kimś, kto był winny swemu pracodawcy, swemu zwierzchnikowi 345 ton złota. Znamy to, czy nie znamy? Nie? A przypowieści Pana Jezusa. Mateusz 18 rozdział. Ten, który był winny 10 tysięcy talentów. Przeliczyłem sobie i napisałem to, ale złotem to wymierzyłem. A ktoś drugi był mu winny temu współsłudze, temu, który był winny swemu panu, jego współsługa był winny mu ile? 100 dniówek. Jakieś 10, 12, 13 tysięcy złotych. 100 dniówek. Tak sobie też wziąłem średnio, nie za wysoko. Ale takie porównanie tamtej z tym. I właśnie gdy sobie wypisałem w komputerze też cały ten fragment, tylko właśnie mam, to jest Mateusz 18 rozdział, 23 i niżej. I tam właśnie jest taki wyraz litość. Gdy on żebrał, błagał, Panie, Ty widzisz, ten, który był winny te 345 ton złota lub srebra. Błagał. Czytamy w 27 wierszu, wtedy Pan ulitował się nad owym sługą. Uwolnił go i dług mu darował. Ale gdy ten wyszedł i spotkał swego dłużnika, który był mu winny powiedzmy 12 tysięcy złotych, dusił go, do więzienia wtrącił. Gdy wrócił przed tego pana, ten pan mówi, czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja? Zlitowałem się nad sobą? I to jest to pytanie nie retoryczne, nie, na nie trzeba odpowiedzieć. Jak tamci w świątyni odpowiedzieli w swoich myślach i wyszli, zostawili tę niewiastę, dlatego że uznali, że tak samo są grzeszni. Tak też i ten powinien się zreflektować i się opamiętać w swojej sprawiedliwości. Jaką miarą mierzysz? Jemu dano miłosierdzie, a on oddawał sprawiedliwość. Odpuść nam nasze winy. Odpuść nam nasze winy, jak my. Jak my, ta miara. Odpuszczamy naszym winowajcom. Albo Mateusz 5,7. Szczęśliwi, błogosławieni są miłosierni. Albowiem oni dostąpią tego samego. Nie napisane jest, szczęśliwi są sprawiedliwi, doskonali. Lecz miłosierni. Bo potrzebujemy miłosierdzia od Boga, ale też i bliźni potrzebuje od nas. Wszyscy potrzebujemy wzajemnie odbierać i dawać miłosierdzie. Dlatego też, proszę siostry, kończąc, gdy nas coś porusza wokół nas i stwierdzamy, że coś jest złe, niewłaściwe i mamy prawo tak się czuć, każdy reaguje, ma swoją miarę, to jest normalna rzecz. Uważajmy, jaki owoc wydajemy. Czy owoc sprawiedliwości? Jana Chrzciciela, który mówi, siekiera jest przyłożona do korzenia i będziemy wycinać? Czy też naszego Pana, który mówili, że jest za delikatny? Za delikatny jest nasz Pan. Chodzi w miękkich szatach. Lnu, który tam się kopci, nie dogaśnie, nie dołamie. Czy on jest za delikatny? A pytam, kto będzie sądził świat? Jan Chrzciciel czy Jezus? Dlaczego nie Jan Chrzciciel? Ten surowy piewca Bożej Sprawiedliwości. Dlaczego nie on? Dlatego, że musi być ktoś, kto jest sprawiedliwy i miłosierny w jednej osobie. I takim kimś masz być ty i ja. Każdy z nas ma być tak samo sprawiedliwy, jak i miłosierny. Jedno z drugim. To jest możliwe tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego też apostoł Paweł, gdy ten Filipian, rozdział trzeci, gdy on mówi o sobie, posłuchajcie, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale to wszystko, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę. Ze względu na doniosłość poznania Jezusa Chrystusa. I tego nikt poznania nie będzie miał, kto się szczerze nie nawróci do Jezusa Chrystusa, któremu Bóg grzechów nie przebaczy i nie będzie wewnątrz odrodzony przez moc Słowa Bożego, przez moc Ducha Świętego. Tego nikt nie zrozumie. To nie jest sprawa intelektualna, jest to sprawa nowej jakości człowieka i życia. Dlatego apeluję dzisiaj, jeżeli ktoś nie zna Chrystusa, postaraj się nawrócić. To jest bardzo proste. Tylko poproś, nawet za chwilę. Poproś. Sam, nie mnie, nikogo z nas. Sam. Pan Jezu chce się nawrócić. Pan Jezu nie chce być faryzeuszem, chce być tamtym celnikiem i Cię przyjąć. Panie, chcę otrzymać to poznanie. Nie drzewa wiadomości dobra i zła, lecz Ciebie i Jezusa Chrystusa. Paweł nazywa to doniosłością. Poznanie Chrystusa doniosłe. Chcę się znaleźć w Nim. Być w Chrystusie, nie obok. Faryzeusz był partnerem dla Boga. Robił wliczanki. I Bóg miał teraz sumować i bilans zrobić. Mówi, okej, rzeczywiście, wiesz co, no nie mam innego wyjścia, chodź, siadaj obok mnie. Tak się czuł faryzeusz, partner. Tamten się nie czuł partnerem, nie. I nikt z nas, nawet gdy Jezus czyni z nas partnerów, a jest powiedziane w Apokalipsie, jest powiedziane, że posadzi nas obok siebie, to każdy z nas się nie czuje partnerem, czuje się własnością Jezusa Chrystusa. Czy nie tak? Własnością Jego. Ale On nas tak wywyższa, że On nas tak docenia i mówi, jesteś moim partnerem, jesteś tym, który obok mnie oblubienicą, jesteś moją żoną, bo wiadomo, mowa jest też tam i o wieczerzy barankowej i o weselu baranka. A więc chcę się znaleźć w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie, na zakonie. Lecz chcę mieć tę, która się wywodzi jako owoc z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Jest to 9 wiersz, kluczowy dla dzisiejszego zwiastowania. Chcę Go poznać. Chcę doznać Jego mocy. By tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, sposobem jest poznanie Chrystusa, być w Nim. I nie myślę o sobie, że jestem już doskonały, mówi wiersz 12. Ale dążę, by pochwycić, chociaż już jestem pochwycony. Ilu z nas jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. Trwajmy w tym, cośmy osiągnęli. I bądźmy też naśladowcami apostoła Pawła i tych, którzy szli śladami Jezusa Chrystusa. I bracia i siostry, chciałbym, abyśmy dzisiaj właśnie mieli takie wewnętrzne postanowienie, że nie będę osądzał innych ludzi. Nie będę się od Boga domagał, aby ich sprawiedliwie osądził. Bo jeśli tego tak będę czynił, Bóg tak samo postąpi ze mną. Będę obdarzał bliźnich przebaczeniem, zrozumieniem, miłosierdziem. Ja sobie napisałem takie 3 zdania dla siebie. Będę obdarzał bliźnich przebaczeniem, zrozumieniem, miłosierdziem. Bo wiem, że tą samą miarę i Bóg wobec mnie będzie stosował. I też chcę być człowiekiem, który się znajduje, mieszka cały czas w Jezusie Chrystusie.